Dobrze, słuchajcie, to zaczynamy. Kontynuujemy raczej lekcję sprzed tygodnia. Tytuł tej lekcji to Wytrwaj w wierze w Pana Jezusa Chrystusa i nie wycofuj się. I przypominam, co mamy zobaczyć. Zobaczyć, co zrobił dla nas Jezus Chrystus w ramach Nowego Przymierza. Zobaczyć, jaki skutek ma trwanie w wierze w to i zobaczyć, jaki jest skutek, gdy odrzucamy wiarę w to, co zrobił dla nas Pan Jezus w ramach Nowego Przymierza. I w tamtym tygodniu omówiliśmy sobie to, kim jest i co zrobił Chrystus w Nowym Przymierzu. I powiedzieliśmy sobie, co się dzieje, gdy w to uwierzymy. I teraz słucham, co pamiętacie z tej lekcji?
Jezus Chrystus żyje, jest najwyższym kapłanem. Jego ofiara aktywowała nowe przymierze, spłaciła grzech i na nim opiera się wiara w nowe przymierze. I wszystkie obietnice.
I ta ofiara czyni doskonałymi tych, którzy są święceni.
Przez krew Chrystusa mamy dostęp do Boga. Możemy mieć z Nim społeczność drogą nową i żywą.
No ale co się dzieje, gdy uwierzymy w to? No uwierzyliśmy i już jest okej, okay. No i co?
Mamy wytrwać, wierzyć. Wierzę do końca.
A dlaczego? No przecież uwierzyliśmy. My jesteśmy ale uświęceni koniec, raz na zawsze, tak?
Ale koniec jest jeżeli, również ważny.
Jeżeli tylko ostrzeżenia, że jest ryzyko takie, że przestaniemy wierzyć.
No ale już uwierzyliśmy, już zostaliśmy oczyszczeni, więc o co chodzi?
No wciąż jesteśmy zagrożeni tym, że zaczniemy czynić to, co żeśmy czynili.
Jak zostaliśmy
uświęceni, mamy trochę.
Jeszcze nie mówiliśmy o odrzuceniu wiary, zaraz będziemy sobie o tym mówić, ale ja bym chciał się skupić na tym, co przestudiowaliśmy tydzień temu i z tego, co pamiętam, kładłem na to bardzo duży nacisk.
Można po prostu zacząć popełniać grzechy.
A dzięki krwi Chrystusa mamy możliwość nie grzeszyć.
Mamy do spotkania.
Przeczytajcie werset 10.
No to woli Ojca jesteśmy uświęceni przez ofiarę Chrystusa raz na zawsze.
Ja tłumaczyłem, co to znaczy raz na zawsze.
To trwa.
Czyli to trwa.
Aktywne.
Kiedy?
Kiedy?
Wierzymy.
Właśnie. Skuteczność wiary Jezusa Chrystusa jest połączona z naszym trwaniem w wierze. Jesteśmy oczyszczeni, ale jak trwamy w wierze. Czyli jedno jest zależne od drugiego. Bóg nas oczyścił z grzechów, tak? Bóg nas usprawiedliwił, trwamy w sprawiedliwości, ale to się równa trwaniu w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Czyli to usprawiedliwienie jest nieustające, bo my nieustannie trwamy w wierze. W to. I to jest bardzo ważne w kontekście tego, co będziemy studiować dzisiaj. Bo czytaliśmy sobie, jeśli wytrwacie w wierze, tak? Czytaliśmy to sobie, powtórzmy jeszcze ten wersecik. To jest list do bodajże Filipian. Z tego co pamiętam, zaraz sobie sprawdzimy to. Filipian. pamiętam, w którym to było miejscu. Możliwe. To było chyba w Kolosach.
Jeśli tylko
tak, 23 werset. Przeczytaj. 21, 23 w Kolosach czytaliśmy to.
I was, którzy niegdyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą.
Kolosan 1,23. I o to właśnie chodzi, żebyśmy o tym pamiętali, tak? I jeszcze jedna kwestia, którą omawialiśmy. Co się jeszcze dzieje, gdy uwierzymy w to?
Mamy wejście.
O,
mamy dostęp do miejsca najświętszego.
Społeczność z
Bogiem. Tak, przez to społeczność z Bogiem.
Tak, mamy dostęp do miejsca najświętszego. To jest bardzo ważne.
Niebieskiej świątyni.
I teraz było porównanie z tego, co pamiętam. Było odniesienie do rozdziału 9, gdzie droga do miejsca najświętszego jeszcze nie była otwarta, objawiona, kiedy stał pierwszy przybytek. Pamiętacie 9 rozdział? Dlatego, że tam wchodził tylko najwyższy kapłan. I najwyższy kapłan, ja też wspominałem o tym, co to znaczy obmyci na ciele wodą czystą. Rozszerzyłem trochę znaczenie tego wyrażenia w porównaniu z tym, co wystudiowaliśmy przy pierwszym studium listu do Hebrajczyków, dlatego że tam mówiłem, że jest to chrzest jako wyraz szczerości i usprawiedliwienia, tak? Natomiast teraz powiedziałem wam, że jest to sprawiedliwość w ciele. Obmyci na ciele wodą czystą, to znaczy ci, którzy mają ciała oddawać na ofiarę Bogu, tak jak list do Rzymian mówił. Jeżeli popatrzycie sobie na fragmenty, które studiowaliśmy z trzeciej Księgi Mojżeszowej, to kiedy kapłan najwyższy miał wejść do miejsca najświętszego, to co musiał zrobić? Musiał obmyć się wodą. Bez tego nie mógł wejść. Musiał oczyścić ciało. Natomiast tutaj obmycie na ciele wodą czystą to absolutnie nie chodzi o te same obmycie, bo tam to był cień rzeczy. Cień, a tu jest już faktyczny obraz, tak? To, co jest faktycznie. Więc te obmycie na ciele wodą czystą to tak jak tu oczyszczeni w sumieniach, tak jak wcześniej czytaliśmy, że krew Jezusa oczyszcza sumienie z martwych uczynków, żebyśmy mogli co robić? Służyć Bogu żywemu. A służymy Bogu w czym?
W
ciele. Uczynki nasze mają być na służbę Bogu. Dlatego obmyci na ciele wodą czystą. Więc to jest pewien cień, a tu mamy wypełnienie tego cienia. Tak? To się stało rzeczywistością. Więc tam trzeba było obmywać ciało, tak? Bo tam chodziło o obmycie ciała, ponieważ tam było wszystko związane z ciałem, bo świątynia była tutaj, tak? Pamiętacie studium Księgi Kapłańskiej. Natomiast tu mamy już nie fizyczne obmycie ciała wodą czystą, ale dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, bo mamy wejście przez Jego ciało do miejsca najświętszego, przez zasłonę Jego ciała, to też jest przenośnia, mamy dostęp do miejsca najświętszego i możemy służyć Bogu, czyli mamy dostęp do Boga. Tak jak kapłan musiał złożyć ofiarę z cielca najpierw, obmyć się wodą, żeby móc wejść. Tak tutaj, to był cień, tak tutaj mamy sytuację, kiedy krew Chrystusa obmywa nas z grzechów, tak? A nasze ciała są przez to gotowe do służenia Bogu, tak? Mamy w ciele służyć Bogu, w tym ciele mamy służyć Bogu, więc mamy nasze ciała oddawać na służbę Bogu, a nie na służbę grzechowi, tak? Do tej pory nasze ciała, jak Paweł mówi, służyły grzechowi, były nieczyste, a teraz mają być czyste. I w ten sposób wam to tłumaczyłem. I jeżeli ktoś ma pytania do tego, albo czegoś nie rozumie, no to prosiłem, żeby przez ten tydzień do mnie pytać mnie, tak? Skoro nikt mnie nie pytał, to znaczy, że wszystko jest jasne. Więc możemy przejść dalej. A jeśli przechodzimy dalej, to przeczytamy sobie jeszcze raz ten rozdział cały i będziemy rozważać fragment od 26 wersetu, gdzie jest mowa o tym, co się dzieje, kiedy odrzucimy wiarę. Przeczytajmy cały rozdział, żeby mieć kontekst. Kto by chciał czytać?
Ja chętnie.
Proszę.
Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestaną by je składać. Dlatego, że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Dlatego przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej, ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy najpierw: takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaje: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który sprawić ma przeciwników. Kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan, i znowu Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to gdy byliście publicznie wystawiani na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy będzie rząd z wiary. Lecz jeśli ktoś się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Mhm.
Więc powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy uświęceni tą ofiarą, to uświęcenie trwa, nie ustaje. Jeśli trwamy w wierze. Jeśli trwamy w wierze, to wszystko jest dobrze. Są fragmenty, które mówią, że jeśli trwamy w wierze, to Bóg się zatroszczy, tak, żeby nic nam się, w cudzysłowie, nie przytrafiło jakiegoś niespodziewanego. Tylko będzie nas pilnował, ochraniał, tak. Tutaj czytamy, że jeśli w Hebrajczyków dalej czytamy, jeśli Bóg kogoś miłuje, tego karci, smaga, tak, żeby można było być z Nim. Więc Bóg też wychowuje. Jeżeli ktoś jest nieposłuszny, jeżeli ktoś grzeszy, to czytamy, że Bóg naprowadza go na prostą drogę. Napomina go, upomina. Żeby ten ktoś mógł wrócić na właściwą drogę. Ale mamy tutaj do czynienia z bardzo konkretną rzeczą, słuchajcie. Z konkretnym grzechem, konkretnym grzechem, bo grzechów jest wiele. Wiele grzechów ludzie popełniają, nawet wierzący. I potem co robią? Jak się opamiętują, to co robią?
Przestają grzeszyć.
To wystarczy?
Kupują. Przychodzą do Boga,
przepraszają.
Do kogo przychodzą?
Do Boga.
Do Boga.
I do tego, komu się zawiniło.
Też tak, ale przychodzą do Boga i przepraszają, tak. I te przeprosiny są uznane przez Boga?
Jeśli są szczere.
Ale co jeszcze musi być?
Zmiana postępowania.
Tak. Ale na jakiej, czytaliśmy list do Hebrajczyków, na jakiej podstawie Bóg przebacza?
Na podstawie wiary.
Co?
Co?
Że Bóg jest wierny i przebacza nam.
Na jakiej podstawie Bóg przebacza?
Ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa.
No, czytaliśmy 10. werset. Mocą Jego woli jesteśmy uświęceni jedną ofiarą raz na zawsze. Czyli Bóg uświęca mocą własnej woli, ale na podstawie tego, co zrobił Jezus Chrystus, czyli na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli ktoś przychodzi, to musi wciąż wierzyć, jeżeli przychodzi do tronu łaski, jak czytaliśmy. Czyli on grzeszy, ale wciąż wierzy, że Jezus umarł za jego grzechy. I wtedy, jeśli zgrzeszy, to przychodzi, bo wierzy. On nie trwał w wierze, zgrzeszył, tak? Źle się zrobił, ale nie przestał wierzyć w Chrystusa. Nie przestał wierzyć w to, że Bóg jest wierny, że Bóg przebacza grzechy. Tego nie przestał wierzyć. Dlatego może przyjść do tronu łaski. Ale mamy tutaj sytuację, zobaczcie, od wersetu 26. Mamy tak, od 24, zobaczcie. Przypatrujmy się jedni drugim, pobudzajmy się do miłości, dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnego zgromadzenia, jak niektórzy mają w zwyczaju, ale napominając jedni drugich, tym bardziej im bliżej ten dzień się zbliża. I teraz zobaczcie 26 werset.
Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzech.
Jeżeli dobrowolnie, czyli co się dzieje w tym momencie? No. Ktoś, co się stało z nim?
Zgrzeszył.
Tak, ale w jakich okolicznościach? Kiedy zgrzeszył?
Po otrzymaniu poznania prawdy.
Po otrzymaniu?
Poznania prawdy.
Po otrzymaniu poznania prawdy. Zgadza się? Mhm. Mhm. Więc po otrzymaniu poznania prawdy ktoś jak grzeszy?
Dobrowolnie.
Dobrowolnie, świadomie grzeszy. Zobaczcie Hebrajczyków, 6 rozdział, 4, 8 werset. Od 4 do 8 wersetu.
Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę.
O, czyli popatrzcie, Paweł tutaj mówi, że pominiemy podstawowe nauki, tak? Pamiętacie ten fragment? Pominiemy podstawowe nauki, przejdźmy do rzeczy wyższych, tak?
Przepraszam, który to był
werset? 6, 4, 8.
Od 4 do 7. Do 6. 4 do 6. Czyli ktoś, kto co? Został oświecony, skosztował daru niebieskiego, stał się uczestnikiem Ducha Świętego, skosztował dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. Otrzymał poznanie prawdy?
Tak.
Otrzymał poznanie prawdy i Ducha Świętego. I teraz ten ktoś, tak, jak wracamy tutaj do rozdziału 10, jeśli ktoś, otrzymawszy poznanie prawdy, tak, dobrowolnie grzeszy po wzięciu tej znajomości, to co? Nie pozostawałaby już ofiara za grzech. Ale co?
Straszliwe oczekiwanie
sądu. Tak. I teraz zobaczcie, co jest bardzo ważne. W wielu miejscach Słowo Boże mówi, że co? Jak grzeszymy, apostoł Jan co mówi? No, nie grzeszcie.
A jeśli
zgrzeszycie, to co? Możecie przyjść? Działa ofiara Jezusa?
Działa.
Ona jest raz złożona, ale ona działa. Czyli jeżeli zgrzeszę, mogę przyjść. I Bóg mnie oczyści, usprawiedliwi?
Tak.
A tu czytamy, że jeżeli ktoś dobrowolnie grzeszy, tak? Dobrowolnie grzeszy. Po wzięciu znajomości prawdy, to co się dzieje wtedy? Nie pozostaje już ofiara za grzech. Nie ma ofiary za grzech. Co się z nią stało? Z tą ofiarą za grzech. Dlaczego jej nie ma?
Została odrzucona.
Musimy popatrzeć na kontekst listu i kontekst rozdziału. Bo rozdział mówi o czym? Że do kiedy jesteśmy usprawiedliwieni?
Dopóki trwamy
w wierze w dzieło Jezusa Chrystusa. Wtedy możemy przyjść do Boga, przyjść do Chrystusa i poprosić Go o przebaczenie. Tutaj natomiast przy tym dobrowolnym grzechu, świadomym, celowym, bo to omawialiśmy sobie przy liście Jana, grzechy. To nie jest tak, że my grzeszymy i my, wiecie, nie wiemy. A to ja w ogóle grzeszę? Wiemy, że źle robimy, ale tu chodzi o to, że te grzechy wynikają ze słabości naszego ciała. I dlatego Jan mówi, że wy macie nie grzeszyć. Paweł mówi, macie swoje ciała oddawać Bogu na służbę, a nie grzechowi. Uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a za żyjących dla Boga. Tak? Ale niestety nasze ciała są takie, jakie są. I Paweł tak samo w liście do Rzymian w 7 rozdziale pisze, że ja Umysłem służę zakonowi Bożemu, prawu Bożemu. Ciałem prawu grzechu. Dlaczego? Bo chcę czynić dobrze, a często nie mogę, a trzyma się mnie złe. Co nie oznacza, że Paweł w tym miejscu usprawiedliwia trwanie w grzechu, bo wcześniej powiedział, że nie ma usprawiedliwienia dla grzechu. Piotr mówi, że macie wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Ale niestety to się zdarza. I teraz takie sytuacje to nie jest grzech, który my perfidnie, celowo podjęliśmy i zrobiliśmy. Tak? One wynikają z naszej słabości, naszego ciała. I czasami jest tak, że robimy to bardziej świadomie, bardziej podejmując decyzję, albo mniej. Samo życie.
Ale nie zamierzenie.
No, nie zgodziłbym się z tym. Bo czasami, nie wiem, czy ci się zdarzyło, czy nie, ale niejednemu chrześcijaninowi się zdarzyło zrobić coś, wiedząc, że to jest złe. A jak ci się nie zdarzyło, to oby się nie zdarzyło. Oby. Natomiast tu chodzi o inną kwestię. Zobaczcie, dlaczego wracamy znowu do rozdziału 6. Wracajcie i czytajcie, co tam jest napisane. Jeszcze raz, od 4 do 8. Jeśli co?
Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę.
6 werset mówi, odpadli, nie można ich znowu odnowić ku pokucie. Każdy grzesznik, jak się opamiętuje, to co? Wyraża skruchę za grzechy. Tą pierwszą taką fundamentalną skruchę i prosi Boga o przebaczenie, tak? I teraz, gdyby odpadli, nie można ich ponownie przywieźć ku pokucie jako tych, którzy sobie co znowu?
Krzyżują Syna Bożego.
Czyli nie chodzi o to, że my zgrzeszymy i znowu przychodzimy do Boga, Panie Boże, przepraszam Cię, po prostu nie chciałem tego zrobić, to po prostu wiem, ale zrobiłem, ale ja nie potrzebuję się jeszcze raz opamiętywać z grzechów. Ja nie potrzebuję jeszcze raz, żeby ofiara Chrystusa na mnie zadziałała, bo ona cały czas działa. Natomiast tu mamy problem, bo oni odpadli od czego? Zobaczcie, 6 werset. Dlaczego potrzeba im znowu krzyżować Syna Bożego? Od czego oni odpadli?
Od Syna Bożego.
Odpadli od Syna Bożego. Nie zgrzeszyli tak, jak to się zdarza czasami, ale oni odpadli od Syna Bożego. Dlatego, jeśli ktoś odpadł od Syna Bożego, to co on potrzebuje? Potrzebowałby jeszcze raz. Jeszcze raz powtórzyć wszystko, co już miało miejsce. A Chrystus raz umarł za grzechy. A nie po 10 razy za każdego. Bo jest napisane, gdyby tak było, to musiałby umierać od początku świata. Za każdego po kolei. A on umarł raz. I teraz nie ma możliwości, żeby on jeszcze raz był krzyżowany, dlatego, że raz można skorzystać z tej łaski. Raz. Nie można z niej korzystać 10 razy. Nie można się 10 razy odwracać od Chrystusa, odrzucać Go i potem do Niego wracać i tak znowu, nie. Dlatego jest napisane, póki, jeśli trwacie w wierze. Więc jeżeli patrzymy na rozdział 6, to tam jest napisane, odpadli i kontekst wskazuje, od czego odpadli. To nie jest pierwszy z brzegu grzech. Nie wiem, jakiś wierzący poszedł, mniej lub bardziej świadomie dał się nabrać i tam, nie wiem, poszedł na jakąś imprezę, czy nie wiem, czy wybuchnął gniewem, czy nie wiem, oszukał kogoś, czy wręcz ukradł coś, bo i takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się, słuchajcie, takie rzeczy. Różne historie się zdarzają wierzącym. Różne. Ale ten człowiek miał chwilę, jak to mówimy w cudzysłowie, słabości, czyli ciało przejęło siłę, silniejsze było niż duch. On się w duchu z tym nie zgadzać mógł, ale to zrobił. I nie to, że on nie wiedział, to kradziesz, bo ty, nie wiem, co ja ukradłem. Nie, no ty wiedziałeś, co robisz. Ale ty nie odrzuciłeś Chrystusa. Nie potrzeba jeszcze raz dla ciebie składać ofiary za grzechy. Ty zgrzeszyłeś i przychodzisz do tronu łaski. Prosisz Boga o przebaczenie potem. Wcześniej czy później wyrażasz skruchę. Obraziłeś człowieka, przykrość mu sprawiłeś, pokłóciłeś się z kimś, nie wiem, wroga sobie zrobiłeś. Przychodzi moment, że ty wyrażasz skruchę, ale nie o tym jest mowa w wersecie szóstym. W wersecie szóstym jest: odpadli i muszą znowu, dla nich musi być ukrzyżowany Chrystus, czyli oni odpadli od wiary. Nie popełnili jakiś tam grzech, ale oni odpadli od wiary. Ten konkretny grzech popełnili. Odpadli od Chrystusa w taki sposób, że teraz, gdyby chcieli wrócić, to Chrystus jeszcze raz musiałby za nich umierać. A to jest niemożliwe, Paweł mówi. Więc teraz wracamy do 26 wersetu 10 rozdziału i mamy powtórzone moim zdaniem to, co jest tam. Po otrzymaniu poznania prawdy dobrowolnie, rozmyślnie, świadomie grzeszymy. I dla takiej osoby nie ma już ofiary za grzech. Popatrzcie, tam nie ma ofiary za grzech, już nie może być drugi raz składana. I tutaj mamy, nie ma dla niego ofiary za grzech. Czyli jest to rozmyślny grzech, ale bardzo konkretny. Bo nie można się dwa razy odrodzić z Ducha Świętego. Nie można dwa razy dostać Ducha Świętego. Dwa razy poznać prawdę. Można tylko raz ją poznać. Jeden raz można się opamiętać. Jeden raz można otrzymać Ducha Świętego. Dlatego jeśli on odpadł, rozmyślny grzech odpadł, to musiałby jeszcze raz być składana za niego ofiara. Więc tu nie chodzi o jakiś grzech, tylko o grzech odrzucenia Chrystusa. Dlatego, że on traci to, w czym ma usprawiedliwienie. Bo my mamy usprawiedliwienie w Chrystusie, a jeśli ty to odrzucasz, to tracisz to, co jest źródłem. Jak możesz przyjść jeszcze raz się opamiętywać? Tam pisze, nie można go jeszcze raz przyprowadzić ku pokucie. Kto przekonuje o grzechu? On przekona grzech, świat o grzechu, sprawiedliwości, sądzie. Więc to Duch Święty przekonuje o grzechu, a człowiek na to odpowiada. I nie można go jeszcze raz przywieźć do pokuty, bo nigdzie nie jest napisane, że Duch Święty go jeszcze raz będzie przekonywał. Bo to jest dzieło Boga. To nie jest z Niego ta pokuta, ta skrucha. Nie jest z Niego, że On sobie sam żył i wymyślił. Nie. Musi przyjść Duch Święty, przekonać człowieka o grzechu i wtedy on ma wybór. Nie wcześniej. Nie wcześniej. Duch Święty, Bóg musi zadziałać. A Słowo Boże mówi, że Bóg działa w każdym, tylko każdy wtedy ma wybór. Bo dopiero wtedy staje przed wyborem, bo ma taką drogę i taką drogę. A wcześniej co? On tylko taką miał. Co on miał wcześniej? Nic. Ale Bóg przedstawia mu możliwość i wtedy ten człowiek wybiera. A wybiera dlaczego? No bo Bóg dał mu sumienie. I teraz popatrzcie dalej. Taką osobę co czeka? 27 werset.
Straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia.
Który
ma strawić przeciwników.
Jest przeciwnikiem Bożym. On staje się przeciwnikiem Bożym. Kiedy był przeciwnikiem Bożym?
Przed
nawróceniem był wrogiem Boga. W jego sercu, w jego umyśle rządził wróg, bunt, diabeł rządził w jego sercu. Byliście wrogimi Bogu. Ale Paweł mówi, teraz staliście się bliscy mu przez krew Chrystusa. List do Efezjan. Poganie, byliście dalecy, byliście wrodzy. Drugi rozdział listu do Efezjan, jeśli pamiętacie. A teraz staliście się mu bliscy przez krew Chrystusa. A on znowu jest wrogiem Boga. A Jan mówi, jeśli zgrzeszycie, to co? Stajecie się wrogami Boga? Nie, macie orędownika. Jest nieposłuszeństwo. Grzech oddziela was od Boga, ale nie stajecie się w jednym momencie wrogami takimi, jakimi byliście. Jesteście nieposłusznymi dziećmi. Ale wciąż dziećmi. Natomiast tutaj ktoś się staje wrogiem Boga i czeka na niego to, co czeka na wszystkich wrogów Boga. Dlaczego? Dlatego, że on popełnił grzech, popełnił świadomy grzech, tak? Rozmyślny, świadomie to zrobił i z niego nie ma odwrotu. I kontekst szóstego rozdziału wskazuje, że jest to grzech przeciwko komu? Przeciwko samemu Chrystusowi. Temu, na którym się wszystko opiera. I teraz taką osobę czeka straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia. bo jest przeciwnikiem Boga. I teraz Paweł, zobaczcie, w wersecie 28 robi porównanie. Odnosi się do prawa mojżeszowego, żeby wytłumaczyć Żydom, bo to są pierwszymi adresatami, są Żydzi, tak? O co mu chodzi? Żeby oni jak gdyby uzmysłowili się sobie, co to znaczy, że tego człowieka to czeka.
Tak.
Tak. Jak to rozumieć? I teraz odnosi się do prawa mojżeszowego. I teraz mówi bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie, w 28 i 29 wersecie.
Kto gardził prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski?
Mhm. Co Paweł tam mówi?
Jeśli ktoś gardził prawem Mojżesza, to ponosił śmierć na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków.
I teraz ten, kto gardzi, to te słowo mówi, może być wytłumaczone jako zdyskredytować, odrzucić, mieć za nic, tak? Jest, ale ja nie interesuje mnie ono. Mam je za nic, to się dla mnie nie liczy, będę robił tak, jak będę chciał. Czyli masz coś, w czym masz usprawiedliwienie, bo usprawiedliwienie było w czym? W wykonywaniu tego prawa. Póki trwałeś, żyłeś w społeczności z Bogiem, tak? Bo to był pedagog. Pamiętacie studium? A teraz ten ktoś, to w czym ma swoje usprawiedliwienie, tak? Trwanie, no bo wiarą oni trwali w prawie, tak? Ty to odrzucasz. I teraz, jeśli ktoś odrzucał prawo Mojżesza, to co?
Zasługiwał na śmierć.
Na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków, tak? Kto gardzi, ma za nic, prawo Mojżesza, winien jest czego? Śmierci. I teraz werset 29 mówi tak, co dalej?
Na ileż surowszą karę będzie zasługiwał ten, kto pogardzi Synem Bożym.
I teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa fragmenty. Z Księgi Liczb, 15 rozdział, 30 werset. Przypomnijmy sobie. Liczb, 15 rozdział. I zobaczcie 30 werset.
Lecz człowiek, który bezczelnie zgrzeszy świadomie, zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz, znieważa Pana. Człowiek ten zostanie wykluczony spośród swego ludu.
I czytaj dalej.
Zgardził bowiem słowem Pana i złamał jego przykazanie. Taki człowiek musi zostać wykluczony, na nim ciąży jego nieprawość.
Dobrze, czytaj dalej.
A gdy synowie Izraela byli na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. I ci, którzy go spotkali, zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Aarona i do całego zgromadzenia. I osadzili go pod strażą, bo jeszcze im nie oznajmiono, jak należy z takim postąpić. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: ten człowiek musi ponieść śmierć, niech całe zgromadzenie go ukamienuje poza obozem. Całe zgromadzenie wyprowadziło go poza obóz i ukamienowało i umarł, jak Pan rozkazał Mojżeszowi.
Jak ktoś się tak rozczula nad tym, pamiętacie, jak rozczulają się? Dwa gałązki zebrał i go zabili. Popatrzcie na kontekst.
Bezczelnie.
Przed chwilą było powiedziane, tak? A on poszedł z premedytacją, ma to za nic. To wszystko, co mówi Bóg. Czyli źródło, to podstawę, prawo. I co z nim zrobiono?
Ukamienowano
go. A wiemy, że jeżeli Żydzi popełniali grzechy, tak? Bo zdarzało się, to co było? Kamienowanie? Nie, ofiara. Ze szczerym sercem, opamiętaj się, jeżeli wiesz, że zgrzeszyłeś, idź, nie od razu, jak dojdzie do ciebie, jak sobie uświadomisz, że zgrzeszyłeś, to idź i się pojednaj z Bogiem. Tutaj z premedytacją nie było miejsca na ofiarę. Jedyne, co mogło być, to śmierć. Dlaczego? No bo decyzja została taka podjęta w sercu. I teraz, kiedy 29 werset czytamy. Jeśli ktoś popełnia grzech rozmyślnie, i jaki to jest grzech? Zobaczcie, co on robi, ten grzech. Bo tu mamy werset 26. Jeśli byśmy dobrowolnie zgrzeszyli, tak? Mhm. I teraz ktoś powie, no ale jaki to grzech? To jakiś tam grzech. Nie wiem, ktoś tam, nie wiem, już taki ten znany grzech, pijaństwo, tak? Ktoś popadł z powrotem w pijaństwo i tak pije latami. Coraz dalej i w pewnym momencie on już tak zatwardził swoje serce w tym pijaństwie, że już nie może się odwrócić. Ale który to jest moment? Na jakiej podstawie można stwierdzić, że on z tego pijaństwa się nie może odwrócić? Póki żyje, jest szansa. Pijaństwo nie jest grzechem na śmierć. Z niego można pokutować. Dlaczego? Bo możesz przyjść do Chrystusa. Jest możliwość, jest szansa. Ale jeśli ty popełniasz bardzo konkretny grzech, i zobaczcie, 29 werset mówi, jaki to jest grzech w kontekście rozdziału. Pamiętacie? Póki trwamy w wierze, co jest nad nami? Usprawiedliwienie. Trwamy w wierze, oczekujemy, wszystkie obietnice są nasze. Jesteśmy uświęceni raz na zawsze, czyli to trwa. Ale warunek? Wierzymy. A teraz zobaczcie, w co wierzymy? W ofiarę Jezusa Chrystusa i w Niego. I teraz zobaczcie, 29 werset mówi, jakiż to jest grzech, który należy trzeba świadomie popełnić. Podeptać Syna Bożego. Nie upić się, podeptać Syna Bożego. I ktoś powie, no ale to jest właśnie podeptanie Syna Bożego. No to w takim razie Jan by nie mówił, jeżeli zgrzeszycie, macie orędownika. Tak? Mamy konkretny grzech. Podeptanie Syna Bożego, co dalej?
Bezczyszczenie krwi przymierza, przez którą został święcony.
Tak? Mieć ją za pospolitą. I co?
I znieważenie ducha
łaski. Znieważenie ducha łaski. Czyli jest to konkretny grzech, który polega na odrzuceniu Chrystusa, odrzuceniu Jego krwi i pogardzeniu Duchem Świętym, który jest w człowieku. Mamy bardzo konkretny grzech. I niektórzy interpretatorzy mówią, że jak człowiek długo trwa w jakimś grzechu, to w konsekwencji on popełnia ten grzech. Tylko że nigdzie, jeżeli przyjąć taką interpretację, że jakiś grzech długotrwały doprowadza do takiego zatwardzenia serca, że ten człowiek już nie ma powrotu, tylko że problem polega na tym, że taka interpretacja nie pokazuje, Biblia nigdzie nie mówi, w którym momencie to następuje. Biblia nigdzie nie mówi, że jakieś trwanie w jakimś konkretnym grzechu doprowadza w pewnym momencie do tego, że człowiek już tak się zatwardził, że już nie może wrócić. Nigdzie tego nie znajdziecie w Biblii. Bo Paweł nawoływał cały czas. Cały czas w listach swoich nawoływał braci wierzących do tego, żeby odwrócili się od złych uczynków. W Koryncie to mówił, tak? W Rzymie, żeby przestali tak postępować, tak? I w tych wszystkich listach, w liście Jakuba zauważcie, jakie tam straszne rzeczy się działy. Studiowaliśmy. Przecież to w świecie to się nie dzieje, co tam było w tej diasporze tej wierzących tam. Tam się straszne rzeczy działy. Tam po prostu przestępstwa, okradanie się nawzajem, obmawianie, odzieranie, poniżanie. Tam straszne rzeczy się działy. I co Paweł mówi? I co Jakub mówi? Nie ma już dla was ratunku. Mówi, omyjcie ręce, grzesznicy. Obmyjcie ręce. Właśnie to. Oczyście z powrotem wasze ciała. Zacznijcie służyć Bogu. Obmyjcie ręce, grzesznicy. Też te obmycie. No nie chodziło o to, żeby oni mydłem ręce umyli. Tylko chodzi o oczyszczenie się. Tak jak tu. Obmyci na ciele wodą czystą. To jest przenośnia. Ale nigdzie nie mówi do nich, że czeka was straszliwe oczekiwanie sądu. Bo oni nie odrzucili Chrystusa. Oni trwali w tych grzechach, zasmucali, jak mówi Paweł, Ducha Świętego, ale nigdzie nie podeptali. Czyli nie chodzi o to, że jakiś grzech długotrwały, on jest sam w sobie podeptaniem krwi Chrystusa, bo wtedy nie mielibyśmy listu Jakuba, nie mielibyśmy listu do Koryntian, nie mielibyśmy tych listów, ponieważ tam już by było koniec. Ktoś żyje z żoną swego ojca, pozamiatane. Ale okazuje się, że ten człowiek potem się opamiętał. I przyszedł i Bóg mu przebaczył. I Paweł mówi, ja się cieszę. Więc to nie jest tak, że wiele, moim zdaniem, wiele fragmentów Słowa Bożego, które czytaliśmy, utrudniają taką interpretację. Według mnie ją uniemożliwiają. Żeby stwierdzić, że jakiś tam grzech jest sam w sobie, w pewnym, bliżej nieokreślonym momencie, deptaniem krwi Chrystusa. Moim zdaniem to jest konkretny grzech. Podeptanie Chrystusa, znieważenie ducha łaski, zbezczeszczenie krwi przymierza jest konkretnym grzechem samym w sobie. To jest pogardzenie Chrystusem. Pogardzenie Chrystusem. To jest konkretny grzech. Są różne grzechy, a to jest jeden grzech. Dlaczego on musi być dokonany świadomie? Dlaczego nie można go dokonać nieświadomie? Bo wierzący mają Ducha Świętego i mają poznanie prawdy, kto za nich umarł. Mają świadomość, że Chrystus jest ich Panem. Żyli w tej prawdzie. Tak? Oni mogą popaść w jakiś grzech, bardziej lub mniej celowo. Mogą się poddać różnym rzeczom, dać się oszukać diabłu i wielu wierzących niestety popada w grzechy. To nie jest dobre dla nich. Ale z tego jest odwrót. Natomiast jest jeden konkretny grzech, z którego nie ma odwrotu. Dlaczego? Bo jeżeli ty pogardzisz krwią Chrystusa, będziesz miał za nic to wszystko, co On dla ciebie zrobił, a to jest prawo. Prawo Nowego Przymierza mówi, że usprawiedliwienie jest w krwi Chrystusa. A ty to odrzucasz, tak? To co musiałoby się stać, żebyś wtedy mógł się znowu zmieć z Chrystusem, społeczność i z Bogiem?
No bo ofiara
musiałbyś wszystko jeszcze raz powtórzyć, a Słowo Boże w 6 rozdziale mówi, że nie można. Że to jest niemożliwe. Gdyby tak się stało, no bo Paweł nie mówi, pisze do wierzących, a nie do pseudowierzących. I teraz gdyby on pisał do pseudowierzących, to jakby pisał, gdyby ktoś otrzymał poznanie prawdy i się odwrócił, on się jeszcze nie otrzymał. To nie do nich list jest. Ale jeśli otrzymał, Paweł mówi, gdyby odpadł, to niemożliwe jest, żeby jeszcze raz. A tu w 10 rozdziale wyjaśnia konkretnie tą sytuację. Tam jest hipoteza, a tu jest konkretne wytłumaczenie. Jeśli rozmyślnie grzeszymy, to ten grzech rozmyślny to nie jest jakiś tam grzech, ale grzech ten, który jest opisany w wersecie 29. To jest świadome, bo tego się nie da zrobić ze słabości ciała. Bo to trzeba w duchu podjąć tą decyzję. Odrodzonym. Ale ten grzech jest inny niż wszystkie inne. Dlaczego? Bo wtedy jeszcze raz musiałby się powtórzyć cały proces opamiętania. Ale Słowo Boże mówi, że wtedy to jest tak, jakby oni jeszcze raz krzyżowali Chrystusa. A to jest niemożliwe. Bo łaska jest dana raz. Więc popełnienie rozmyślnego grzechu to jest odrzucenie Chrystusa i Jego ofiary i pogardzenie Duchem Świętym. To jest ten świadomy grzech, z którego nie ma odwrotu. Dlatego jest napisane, że straszliwe oczekiwanie sądu, bo ktoś, kto odrzuca Chrystusa, staje się na powrót kim? Wrogiem Boga. Czyli wrócił do starej sytuacji, w której był przed nawróceniem. I tego się nie da zrobić nieświadomie. Ale do tego nie dochodzi w jednym momencie. Dlaczego jest to ostrzeżenie? Zauważcie tutaj. Jakie jest niebezpieczeństwo u adresatów?
Że przestaną trwać w wierze.
I co zrobią?
Wrócą do
tego, co już jest nieaktualne. I nie mogą tego zrobić nieświadomie. To będzie świadoma decyzja. Paweł mówi albo to, albo to. Więc odrzucenie Chrystusa jest czego skutkiem? Ten grzech jest skutkiem czego? Jak ktoś trwa w wierze mocno, posłuszny jest Bogu, lepiej, gorzej mu to wychodzi, ale on trwa w wierze, ma pragnienie serca, trwa w wierze w Pana Jezusa, oddaje swoje ciało Bogu na służbę, tak? Modli się o to, żeby móc żyć pobożnie, walczy z grzechem, nie poddaje się grzechowi, walczy z grzechem. Może się zaprzeć Syna Bożego? Nie. Co się musi stać?
No musi przestać to robić wszystko.
Musi przestać to robić. Czyli popadnięcie w jakieś grzechy, które trwają bardzo długo, co Jan mówi? Jak ktoś w ciemności zaczyna chodzić i chodzi w tej ciemności, nie wie dokąd idzie.
Tak.
Więc trwanie w grzechu doprowadza do tego grzechu ostatecznego. Można się z tych grzechów opamiętać, ale jeśli dochodzisz do momentu, w którym popełniasz ten grzech, to już nie ma odwrotu. I to jest zagrożenie grzechu w życiu. To nie jest tak, że to się staje w jednej chwili. Nic się nie staje w jednym momencie. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że trwanie w grzechach, niezałatwienie spraw w swoim życiu, tak? Są jakieś rzeczy, które się czasami za nami ciągną, albo my mamy jakieś pokusy do czegoś i nie robimy z tym nic, to wcześniej czy później może się stać, że my zaczniemy w nich trwać. A jeżeli my zaczynamy w tych grzechach trwać, to może się to skończyć tym, co mówili z do Hebrajczyków. Ten sam grzech w sobie, on nie będzie sam w sobie na śmierć, bo z niego się można opamiętać. Ale jeśli my ten grzech popełnimy, a diabeł nie śpi, on będzie oszukiwał człowieka coraz bardziej. Są tacy ludzie, którzy uwierzyli, chodzili z Bogiem, potem coś się stało w ich życiu, że oni popadli w grzechy różne. I po wielu, wielu latach oni zastanawiają się, czy w ogóle Bóg jest. Mówią, Boga nie ma. I ty się nagle dowiadujesz, że ten człowiek w ogóle nie wierzy w Boga. Już nie mówiąc o tym, że on trwa w wierze w Pana Jezusa. I wierzcie mi, są takie sytuacje. To nie jest hipoteza. I ktoś powie wtedy, on nigdy nie był wierzący. To jest próbowanie mówienia, że nie ma czegoś, jak to jest. Zaprzeczanie rzeczywistości to jest takie. Bo niestety Słowo Boże mówi, że tak się może stać. Czyli tym grzechem odrzucenie wiary w to, co zrobił Chrystus i w Niego, ten konkretny grzech skutkuje tym, że ten człowiek oczekuje na sąd. Tak jak w prawie mojżeszowym było. Kto grzeszył świadomie, winien był śmierci. Dlatego jest wszędzie napisane w Księdze Kapłańskiej nieświadomie, niechcący, przypadkiem, tak? Ale morderstwo było karane śmiercią, z premedytacją. Bo to był świadomy grzech. Natomiast tutaj tym grzechem jest odrzucenie Syna Bożego. Czy to jest jasne? I co do tego prowadzi? Zobaczcie, mamy 29 werset. 29 werset, który mówi: pomsta należy do Boga, tak? Zobaczcie tak. Zobaczcie 36 werset.
Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy.
Co prowadzi do tego grzechu?
Brak cierpliwości.
Dlaczego? Dlatego, że jeszcze dalej będziemy też o tym czytać, ale już wcześniej czytaliśmy. Obietnice są od Boga. Chrystus obiecał powrót. Ale problem polega na tym, że często nie da się czekać za długo. Nic się nie dzieje. Są kolejne problemy w życiu, kolejne doświadczenia wiary, kolejne prześladowania, kolejne kłopoty. I człowiek mówi, po co to wszystko? I przychodzi diabeł i mówi...
Tak, razem z 35.
Dobrze, przeczytajmy 35.
Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę i potrzeba wam bowiem cierpliwości, tak? Wszystko razem.
Wszystko jest połączone razem. Więc chodzi o co? Chodzi o to, że jeśli nie wytrwamy w wierze, w tym, co jest niewidzialne, to popadamy w grzech. Tak? Bo pojawia się w nas myśl, żeby się wycofać. Żeby wrócić do starego życia. Żeby wrócić do tego, co było, bo tam było lepiej. Tak jak Izraelici mówili. Najpierw zaczęli ci, co z nimi wyszli, szemrać. Nie od razu Izraelici, ale czytamy w Księdze Wyjścia, że wyszło z nim mnóstwo ludu z tymi Żydami. I oni zaczęli narzekać, że im tego brakuje, tamtego. I Żydzi zaczęli narzekać. Czosnku im zaczęło brakować. Tam mieliśmy wszystko. Zapomnieli, że tam pracowali 24 na dobę. Oni pamiętali tylko to, co tam mieli. I gniew Pana na nich zapłonął, tak? Ale to jest na tej zasadzie. Tutaj mamy też wspomnienie tego, co było. Zamiast tego, co niewidzialne. I brak tej cierpliwości, brak tego zaufania i wiary prowadzi do tego, że człowiek przestaje trwać w posłuszeństwie i popada w różne grzechy. A kiedy popada w różne grzechy, to diabeł ma coraz większy do niego przystęp. I skończyć się może tym, że on odrzuci samego Chrystusa.
Zadał sobie pytanie w końcu, czy rzeczywiście ten
kto studiował
ten Jezus mi pomoże.
Kto studiował list Jana? Stu obecnych. Studiowaliście list Jana. Pamiętacie, co jest na końcówce?
Grzech.
Jeżeli... No otwórzcie. Ostatni rozdział pierwszego listu Jana.
Grzech na śmierć.
Tak. Szesnasty werset. I siedemnasty.
Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnił grzech, nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg da mu życie. To jest tym, którzy popełniają grzech, nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś się modlił za to. Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem. Jest jednak grzech, nie na śmierć.
Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem. Różne rzeczy wierzącym mogą się przytrafić. Ale jest jeden grzech na śmierć. Wszelka nieprawość jest grzechem. Nie ma lepszych i gorszych grzechów, ale jest jeden grzech, który jeśli popełnisz, to on jest na śmierć. I teraz nie, o niego już się nie módl. Dlaczego? Bo o co masz się modlić? O opamiętanie? O pokutę? Dla niego nie ma już pokuty. Bo żeby przyjść do Boga, to trzeba mieć do kogo przyjść. A jeśli go odrzuciłeś, to do kogo przyjdziesz? Jeżeli ja wierzę w Pana Jezusa i popełnię grzech, to ja mam do kogo przyjść i poprosić. Ale jeżeli ja go odrzucę, to do kogo mam przyjść? Skoro ja odrzuciłem źródło usprawiedliwienia.
Wtedy już nie ma ofiary za grzech.
No nie ma drugi raz. Ale ja odrzuciłem źródło. Rozumiecie?
To ja mam gorzej niż nienawrócone, bo nienawrócone może się nawrócić jeszcze, a ten, kto odrzucił, to już koniec.
Odrzucasz, odrzuciłeś to, w czym miałeś usprawiedliwienie. A drugi raz już się nie da. I prowadzi do tego brak cierpliwości, wytrwałości, cofanie się. Dlaczego? Zobaczcie 38 werset.
Sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli ktoś się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania.
Sprawiedliwy będzie żył
z wiary.
A od czego ma się cofnąć?
Od wiary.
Od wiary! Ma się cofnąć od wiary. Wiary w co?
W Syna
Bożego i w Jego dzieło. Każda niesprawiedliwość jest grzechem. Każdy grzech jest wynikiem naszego nieposłuszeństwa. Naszej niewiary, ale nie w tym sensie. Tak? Natomiast tu jest grzech niewiary, odrzucenia Chrystusa. I teraz ten, który się tak cofa, to co? Ma w nim Bóg upodobanie?
Nie.
Nie ma w nim Bóg upodobania. Kto się cofa, ten... Zobaczcie, co się dzieje z tym, który się cofa.
Jest zatracony.
Cofuje się ku zatraceniu.
Ku zatraceniu, ku zginieniu. Kto się cofa... Każda niesprawiedliwość jest grzechem. Można ją powiedzieć, że cofasz się. Jest, nie ufasz Bogu, nie jesteś mu posłuszny. Natomiast w kontekst musimy tutaj spojrzeć. Nie możemy tych fragmentów tej niewiary traktować, tej wiary i niewiary dowolnie. Tak? Nie możemy jej traktować jak chcemy. Kontekst wskazuje, że wiara i niewiara to chodzi o Syna Bożego i Jego dzieło na krzyżu. Czyli fundament, który nam daje wejście do miejsca Najświętszego, tego, którym mamy wszystkie obietnice i tego, który jest ofiarą za nasze grzechy, bo Jego krew oczyszcza ze wszystkich grzechów. I otwiera drogę i czyni sprawiedliwymi raz na zawsze. Więc żeby to stracić, to usprawiedliwienie, to trzeba odrzucić źródło, czyli Syna Bożego, krew przymierza i Ducha łaski. I o taką wiarę i niewiarę chodzi w wersecie 38 i 39. Moim zdaniem jest to najbardziej spójna z wszystkimi fragmentami nauczania apostolskiego interpretacja. Ja nie muszę dywagować, w którym momencie ktoś już jest zatwardzony, a w którym nie. Jan mówi, jeśli wiesz, że on grzeszy na śmierć. A jak ja mogę wiedzieć? Jeżeli Jan mówi, nikt nie wie, kiedy on zgrzeszył na śmierć. Skąd ty możesz wiedzieć? Módl się o wszystkich. Ale on mówi, jeśli widzisz, że twój brat grzeszy, ale nie na śmierć. Więc ja muszę to widzieć, wiedzieć. Więc ja nie mogę decydować, czy ktoś w tym swoim grzechu, nie wiem, tego nie wiem, no jakiegoś tam, nie wiem, no jakiego grzechu, no...
Pijaństwa.
No niech będzie już to pijaństwo, tak? Że on bez przerwy tam ma problemy, tak? I tam... I ja już mówię, nie, no już w tym momencie to już po nim. Nie będę się o niego modlił. Ale ty stałeś się sędzią tego człowieka, Jakub mówi. Ale jeśli ja wiem i ktoś mi powie, że on Chrystusa ma już za nic, w tych swoich grzechach tak nisko upadł, że odrzucił Chrystusa, ja się o tym dowiem,
taki człowiek prędzej czy później mówi.
To ja już się o niego nie muszę modlić. I nie mam się o niego modlić. Dlaczego? Bo on sam powiedział. Bo ja nie muszę zgadywać i wtedy ta interpretacja dla mnie jest najbardziej spójna. Ja wtedy rozumiem, o czym mówi Jan. Bo nie moją interpretacją jest osądzanie. Ten grzech na śmierć, a ten nie na śmierć. I tak wielu wierzących robi. Mówią, o, to już grzech na śmierć, to już po nim. A skąd ty wiesz? Jakub mówi, że stajesz się sędzią niesprawiedliwym swojego brata, bo ty nie zjesz. Ale jeśli to jest ten grzech i ja się o tym dowiem, to ja nie mam wątpliwości. I w ten sposób wielu wierzących, którzy niestety no, z takich czy innych powodów, zawsze z powodów nieposłuszeństwa, wpadają w różne sidła diabelskie, dają się oszukać i trwają w różnych grzechach, da Bóg, że się opamiętują potem, a na nich już wcześniej są wyroki zapowiadane, że ten to już grzech na śmierć ma. I wiecie, jak to dobija ludzi? Jak oni się o tym dowiadują? Kiedy przychodzi diabeł, jeszcze bardziej tych ludzi oszukuje. Dlaczego? Bo ktoś na niego wydał wyrok. Dlaczego? Bo nie rozumie pisma. I jeszcze jak nie rozumie pisma i nikomu krzywdy nie robi, no to jeszcze. Najgorzej, że w takich sytuacjach robi się krzywdę ludziom. I mówi się, ten to już na śmierć. Dlaczego? No bo zobacz, co on robi. Tak?
To nie są, słuchajcie, rzeczy...
To są poważne sprawy.
...które się nie zdarzają, bo znamy takie przypadki i... Wtedy, kiedy poszczególni wierzący albo, co nie daj Boże, cała społeczność ocenia, zamiast poprzestać na tym, że ktoś po prostu grzeszy i trzeba go napomnieć, to zaczyna się do tego dokładać. Grzech na śmierć, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, nie rozumiejąc, o czym się mówi. I wtedy zamiast tą osobę prowadzić do opamiętania z konkretnych rzeczy, które czyni, to wzbudza się w niej... Ty już w ogóle dla ciebie nie ma zbawienia.
Tak, zabiera się nadzieję temu człowiekowi.
A to wynika z braku zrozumienia Słowa Bożego w tych konkretnych rzeczach. Czym jest grzech na śmierć? Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Nieraz już to studium Darka o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu linkowałem gdzieś tam braciom, siostrom, którzy gdzieś tam zetknęli się ze złą interpretacją, żeby komuś krzywdy nie wyrządzić.
Tak, i wielu wierzących, nie jeden, nie dwóch, nasłucha się takich nauczań i potem zastanawia się, to ja już zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu, bo on jest wierzący, popełnił jakiś grzech, czy nie może się z czegoś wyrwać i mówi, ja to już grzeszę przeciwko Duchowi Świętemu, już dla mnie nie ma ratunku. A ja wtedy, jeżeli na mnie to trafia i ktoś mnie na przykład, popiszą ludzie maile różne, ja pytam, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz, że On umarł za twoje grzechy? Czy przestałeś w to wierzyć w którymś momencie? I odpowiedź pada nie. Ja mówię, to na kolana i pokutuj. Nie ma żadnego grzechu na śmierć dla ciebie jeszcze. Nie, mówię, jest dla ciebie cały czas ratunek. Póki trwasz w wierze i wierzysz w Jezusa, masz do kogo przyjść. Na kolana mówię, módl się do Boga, żeby ci przebaczył. Nic straconego.
Ale jeśli tego nie zrobisz, no to wszystko co najgorsze
przed tobą. Ale jak ktoś się nasłucha takiego nauczania, tak, bo ktoś zrobił sobie zestawienie jakich grzechów największych, najczęściej te, którymi sam nie musi, którym sam nie podlega, bo mniejsze to są te, z którymi sam ma problem, a te takie na śmierć to są te, z którymi on nie ma problemu. Już mówię ironicznie, bo bardzo często tak jest. I wtedy jest taki zestaw grzechów, jak ktoś się nasłucha, to naprawdę diabeł przychodzi i potrafi zrobić spustoszenie w umyśle takiego nieutwierdzonego w zdrowej nauce wierzącego. Naprawdę może zrobić spustoszenie w głowie, słuchajcie. I zaczynają się problemy. Daję wam taką interpretację, tak to rozumiem, taką interpretację wam przedstawiam. Moim zdaniem ona jest najspójniejsza ze wszystkich, z którymi się spotkałem. Rozważałem różne. Ta ma najmniej niespójności. Jest najbardziej spójna i zwięzła z innymi fragmentami Słowa Bożego. I tak was nauczam, bo sam tak rozumiem. Moim zdaniem takie zrozumienie daje też świadomość, że kiedy grzeszymy, musimy mieć świadomość, do czego nas prowadzi grzech. Bo każdy mówi, o, to ja jeszcze dla mnie daleko. Jeżeli wpadniesz w grzech, to zaczynasz chodzić w ciemności i jesteś załatwiony, już nic nie widzisz. Mogą ci wtedy wierzący mówić, że ty grzeszysz, ty będziesz wiedział swoje. Jeżeli wpadasz w grzech, to już jesteś poważnie zagrożony. Dlaczego? Bo takie trwanie, a niełatwo się z niego wyrwać, doprowadzić cię może do tego grzechu. Nie obejrzysz się kiedy. To jest odpowiedzialność wierzącego, żeby nie pilnować się. Dlatego Słowo Boże mówi, żeby jak zgrzeszysz, to od razu przyjdź do Pana. Nie czekaj. Tak? Ale też trzeba wiedzieć, że nie każdy grzech jest na śmierć, jak Jan mówi. Każda nieprawość jest grzechem. Ale nie każdy grzech jest na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówi grzechy na śmierć. Jest grzech na śmierć. Konkretny grzech, który jest zawarty w wersecie 29, 10 rozdziału. To jest jedyne miejsce w Biblii, które tak bezpośrednio o tym mówi. Dlatego ten list jest tak ważny.
No, tu jeszcze będziemy mieli 12 rozdział.
Tak, tak dalej będziemy mówić, ale, tak, ale to już będzie, tak, ale to już będzie jak gdyby wynikowa tego, co widzimy tu, bo tu jest wykład na ten temat.
Tak, a później jest przykład taki podany.
Tak, dlatego zauważcie, że 6 werset nie wyjaśnia wszystkiego. On mówi o zagrożeniu, ale rozdział 10 z wersetem 29, one się sumują i tu jest jak gdyby taka wprost wykładnia, o co chodzi. To jest konkretny grzech.
Nie wolno wyrywać tutaj z kontekstu tego, tej pierwszej części, tak?
Tak, i rozdziału 10, który mówi, co się dzieje, jak można, co to znaczy trwać w wierze i co to znaczy odrzucić wiarę. Chodzi o samego Syna Bożego, o krew przymierza i o Ducha Świętego.
Warto wspomnieć, że nie ma mniej lub więcej niebezpiecznych grzechów. Wszystkie są niebezpieczne, bo grzech rodzi grzech.
Każdy grzech, jeszcze powiem w tym sensie, bo każdy z nas ma inne słabości ciała.
Inne pokusy
dochodzą do niego. Jednemu to, drugiemu to. Jeden na to jest czuły, drugi na to jest czuły, tak? Pamiętajmy, że nie ma u nas takich, nie ma na ziemi takich, którzy są wolni. Wolni to będziemy, jak będą nowe ciała. Ale pamiętajmy, że te ciała mamy oddawać na służbę Bogu, mamy obmyte ciała, tak? A jeśli się zanieczyszczamy grzechem, to musimy przyjść i prosić Boga o przebaczenie. I znowu mieć czyste ciało. Możemy przyjść, ale jeśli odrzucamy Boga, odrzucamy Chrystusa, to nie ma już dla nas miejsca, bo tylko oczekiwanie sądu i co jest napisane? Żar ognia, który strawi przeciwników. Żar ognia. Wtedy pozostaje sąd ostateczny. Z przyjaciela stajesz się wrogiem Boga. A dla wrogów jest jezioro płonące ogniem i siarką. I trzeba mieć tego świadomość, słuchajcie. Ktoś powie, a to dla mnie daleko. Pamiętaj jedno. Każdy grzech w twoim życiu, który nie jest uporządkowany przed Bogiem, jest realnym zagrożeniem. Nie można tego bagatelizować. Podam przykład, może trochę z mojej branży. Jedziesz samochodem i nagle ci się jedna kontroleczka zapaliła. Ciśnienie oleju. Ale ty myślisz, ona tylko mryga zaraz. Ale jeżeli ty nie sprawdzisz, o co chodzi i nie naprawisz tego, to możesz nie dojechać do domu, bo ci wszystek olej wycieknie i nie będziesz wiedział kiedy. Ona już się będzie palić cały czas. I zatrzesz silnik. Ale to tylko kontrolka się zapaliła. Tak samo jest z grzechem. Pojawia się mała rzecz, ale ty z nią nic nie robisz. I w przenośni zatrzesz silnik. Tak. Może to trochę nieudolny przykład, ale on pokazuje, jak wygląda zagrożenie. Nie wolno bagatelizować żadnych rzeczy, które są niezgodne z wolą Bożą. Trzeba się pilnować na każdym kroku. Wiedzieć, kiedy powiedzieć dość, nie. Koniec, odwracam się. Jeśli tego nie zrobisz, jeśli nie wyznasz tego Bogu, powiesz, Panie, chcę z tym skończyć, to nie skończysz. Czasami trzeba stanąć i wyznać grzech. Wyrzec się go. Przed Bogiem, tak, żeby cały świat duchowy, aniołowie i wszyscy, żeby to słyszeli. Pamiętajcie jedno, jak my się w myślach modlimy, to tylko Bóg nas słyszy. Nikt nie czyta myśli, tylko Bóg. Ale jeśli mówimy na głos, to słyszy nas cały świat duchowy. I czasami trzeba powiedzieć na głos. Podsumowanie. Macie wnioski z pierwszych dwóch rubryczek? Tak? To kto przeczyta? Szczególnie chodzi mi o tą rubryczkę, co się dzieje, gdy wierzymy w to, co zrobił Chrystus.
Ja mam tak. Krew Chrystusa oczyszcza nas i uświęca. Mamy społeczność z Bogiem, wstęp do miejsca najświętszego. Mamy przystęp, dzięki wierze w Jezusa Chrystusa mamy przystęp do Boga, to w zasadzie powtórzenie. Mamy trwać w wierze, cierpliwie znosząc próby i czekać na wejście do odpocznienia. Sprawiedliwy żyje z wiary w Jezusa Chrystusa i Jego słowa.
Jeśli się nie cofa. Mhm. Warto dodać.
Mamy wieść czyste, sprawiedliwe życie. Skuteczność wiary w Jezusa Chrystusa jest połączona z naszym trwaniem w wierze.
Jeszcze ja bym dodał, że trwanie w wierze w Pana Jezusa umożliwia dostęp do Boga. Mhm. Masz dostęp, jak trwasz w wierze. Nawet do przebaczenia. Masz dostęp, jeśli trwasz w wierze. Dobrze, to teraz podsumujmy sobie tą ostatnią dzisiejszą kolumnę. Co się dzieje, kiedy przestajemy wierzyć w to? Przestajemy wierzyć w ofiarę Jezusa, przestajemy wierzyć w usprawiedliwienie w Jego krwi. Co się dzieje?
Nie ma do kogo przyjść po przebaczeniu grzechu.
Zaparcie się wiary w Jezusa co uniemożliwia? Korzystanie z czego? Z dobrodziejstw usprawiedliwienia.
Z łaski.
Z łaski. Nie trwasz w łasce.
Czyli stajesz się wrogiem.
Stajesz się wrogiem. Nie, żadna obietnica już ciebie nie dotyczy, bo ona jest w nim. Niemożliwe jest przyjść powtórnie. Ktoś mówi, no ale jak on chce. Słowo Boże mówi, że nie będzie chciał. Pismo mówi, że nie będzie chciał, że nie może przywieźć go z powrotem do pokuty, bo to Bóg przywodzi do pokuty. Sam z siebie nikt nie przyjdzie. Po to jest posłany Duch Święty, żeby przekonywał świat o grzechu, sprawiedliwości, sądzie. Jezus drugi raz przyjdzie, jest napisane jako kto? Czekamy na Niego, żeby co? Przyszedł ku zbawieniu tym, którzy na Niego co?
Czekają.
A nie przestali czekać. On nie przyjdzie już, żeby umierać, jest napisane. On nie przyjdzie drugi raz, tak? On raz umarł, a drugi raz przyjdzie ku zbawieniu tym, którzy na Niego czekają. Czekają na Niego. On przyjdzie jako król już drugi raz. Co czeka taką osobę? Straszliwe oczekiwanie najpierw sądu. Oczekiwanie, tak? To też jest ciekawe, bo niektórzy mówią, że po śmierci to nic nie ma. No to krótko czekał. Ale to jest oczekiwanie cały czas sądu, a potem żar ognia, który strawi przeciwników. Czyli oczekujesz sądu, a potem czeka cię żar ognia, który strawi przeciwników. Tam w prawie mojżeszowym to co było? Spotykała cię śmierć fizyczna. Tu możesz żyć. Nie od razu umrzesz fizycznie. Żar ognia, który strawi przeciwników. Zbawienie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zapiszcie to. Zbawienie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Drugie. Zaparcie się tej wiary to rezygnacja z jej skutków i błogosławieństw. Zaparcie się tej wiary to rezygnacja z jej skutków i błogosławieństw.
Muszę dodać nawet świadoma rezygnacja.
Tak, zaraz będę trzeci punkt.
Z jej skutków
i błogosławieństw. Trzecie. Odpadnięcie od wiary w cudzysłowie, nie w cudzysłowie, w nawiasie, grzech rozmyślny to świadome odrzucenie Jezusa Chrystusa jako kapłana i Zbawiciela. Odpadnięcie od wiary, czyli grzech rozmyślny, to świadome odrzucenie Jezusa Chrystusa jako kapłana i Zbawiciela. I można dopisać pogardzenie duchem łaski. Czyli ważne, żeby pamiętać. Dobrze. Kolejny. Napisane? Kolejne. Do tego świadomego grzechu doprowadza długotrwałe trwanie w innych grzechach. Bo to się nie dzieje. Sam z siebie tego grzechu nie popełnisz. Czyli jedyne,
hodujesz.
Co?
Hodujesz.
Ale jeżeli ty hodujesz wątpliwości w swojej głowie, to wpadłeś w inny grzech.
No tak, ale mi chodzi o narastę, warstwę.
Tak, czyli do tego świadomego grzechu doprowadza długotrwałe trwanie w innych grzechach. Czyli ty trwasz w jakimś grzechu i w pewnym momencie popełniasz ten. Koniec. Ja to mówię w odróżnieniu od tego, co inni interpretatorzy podają, że jakieś tam trwanie w jakimś grzechu, w pewnym momencie serce się zatwardza. A ja nie mówię, że, bo to jest takie nie, bliżej nieokreślone. Co to znaczy, że się zatwardza, że już nie można? Nie, popełniasz po prostu kolejny grzech. Ten nieodwracalny, to jest konkretny grzech popełniony.
Grzech rodzi grzech.
Tak, czyli ja ten jakiś tam bliżej nieokreślony moment, mówię, że to jest bardzo konkretny moment. To jest właśnie moment z 29 wersetu. Popełnienie konkretnego grzechu, w którym nie ma odwrotu. Zapisane to jest? Zastosowanie. Czy trwasz w wierze w Pana Jezusa Chrystusa? Jak to widać w twoim życiu? Czy czekasz cierpliwie na spełnienie Bożej obietnicy, Bożych obietnic? Czy, jak to mówią, cni ci się do starego życia? Albo zaczyna ci się tęsknić? Czy wypełniasz wolę Bożą w cierpliwości? Czy wypełniasz wolę Bożą w cierpliwości? Mam nadzieję, na ile potrafiłem, wytłumaczyłem wam to.
Czy nie porzucasz ufności?
O, czy nie porzucasz ufności? No. Inna forma, dobrze. Czy nie porzucasz ufności, tak? Dobrze, bardzo dobre pytanie na zastosowanie. Jak umiałem, tak wytłumaczyłem, tak rozumiem, z czystym sumieniem wam to wykładam. W ciągu lat, które minęły od momentu, kiedy rozważaliśmy pierwszy raz, tylko się utwierdziłem w tym, więc wykładam wam w to, w co wierzę i jestem w tym utwierdzony. A wy musicie sami rozsądzić, czy to jest nauka zgodna z kontekstem i tekstem, czy nie. A jeśli nie, to byście tylko trwali w wierze i kiedyś się okaże, czy tak było, czy nie. Tyle byście tylko trwali w wierze. I nie osądzajcie innych ludzi, jeśli nie wiecie, na co jest ten grzech. Lepiej módlcie się i błogosławcie ludzi, pomagajcie im, jak się tylko da, kiedy wpadają w grzech.
Ważne, że zbawienie człowieka nie zależy od tego, czy on to wszystko rozumie i dokładnie tak rozumie, jak my żeśmy wystudiowali, bo ktoś może to rozumieć inaczej to przedstawić, ale on wcale nie wzywa do tego, żeby grzeszyć, nie wzywa do złego życia, po prostu rozumie to inaczej, tłumaczy to inaczej, tak, no i tyle. I też trzeba być ostrożnym jak gdyby tutaj w takim od razu, bo czasami w kościele, no niestety, ale gdzieś tam ludzie potrafią zacząć sobie, wiecie, nauczycielem, zaczyna gardzić i tak dalej, bo ten tu inaczej rozumie, ten inaczej. Nie wszyscy mają to samo poznanie w danej chwili i spokojnie trzeba do tego podejść. Chodzi o to, żeby nie gardzić jeden drugim tylko z tego powodu. Są oczywiście sprawy, które od razu trzeba postawić, że tak powiem, na ostrzu noża, typu czy Jezus jest Bogiem. Nie ma dyskusji. Pamiętajmy, nie wszyscy mają to jest naprawdę nauka o sprawiedliwości. To jest trudna nauka. To nie oczekujmy, że wszyscy i wszędzie będą dokładnie to tak samo rozumieć.
Jeszcze jedna rzecz. To nauczanie ma też na celu odciąć wierzących od stanów przerażenia, diabelskich oskarżeń, że już po tobie.
Dokładnie.
Wielu ludzi ma problemy duchowe często. Przychodzi kryzysy wiary, jak to nazywamy. I wtedy bardzo łatwo diabłu przyjść i oszukać tego człowieka, jeśli on nie ma utwierdzenia w wierze. Więc to jest też po to, żebyśmy się mogli utwierdzić w wierze i w posłuszeństwie, znali zagrożenia, ale też nie dali się oszukać, że dzieje się w naszym życiu coś, co już jest grzechem na śmierć. To jest też bardzo ważne. I pamiętajmy też, żeby patrząc na ludzi, na ich życie, nie wyciągać pochopnych wniosków wynikających z błędnej interpretacji, która stawia nas w roli sędziów, a nie tych, którzy współwierzących. Lepiej módlmy się o tych ludzi, a jeśli mamy jasny wyraz od nich samych, jak wygląda ich stan duchowy, wtedy, jak mówi Słowo Boże w liście Jana, możemy podjąć decyzję. Ale nie wcześniej. Nie próbujmy za Boga decydować, kto już zgrzeszył na śmierć, a kto jeszcze nie. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie wchodzili w kompetencje sędziego, bo nimi nie jesteśmy. Pomódlmy się.